Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, 8 czerwca 2026 roku. Ten poranek wnet to piękne, słoneczne powitanie Państwa w Warszawie. Mam nadzieję, że wreszcie kraju na świecie Państwo też będą mieli wspaniały dzień. Wybory parlamentarne w Armenii, koniec głosowania i ogromne zamieszanie. Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. W przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się pierwsze nieoficjalne wyniki. Sytuacja jest jednak napięta, a w sieci trwa wojna informacyjna między sztabami. Jedyną pewną informacją i potwierdzoną jest frekwencja, która według Centralnej Komisji Wyborczej w Armenii wynosiła 59%. Głosowanie zakończyło się w niedzielę o godzinie 18 czasu polskiego. Część mediów opublikowała badania Exit Poll, wyniki badania Exit Poll zrealizowanego na zlecenie partii rządzącej i opublikowanego przez portal Civic News. Według nich ugrupowanie Umowa Społeczna, której czele stoi premier, zdobyło 56,7% głosów, a partia Silna Armenia związana z pozostającym w areszcie domowym rosyjsko-ormiańskim oligarchą znalazła się na drugim miejscu, zdobywając 17,5% głosów poparcia. Wynik ich pozostałych partii nie zostało uwzględnione w tym badaniu. Będziemy się przyglądać i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy tych wyników głosowania w Armenii. Tytułem wstępu jeszcze oczywiście przegląd prasy. Ja tylko powiem, że dziś oczywiście jesteśmy w różnych miejscach na świecie. Po godzinie 7.30 połączymy się z Hanią Tracz, która obserwuje sytuację w Londynie. Po godzinie 8.30 z kolei połączymy się z Krzysztofem Jabłonką, który wybrał się do Barcelony, gdzie właśnie przebywa już papież Leon XIV. Tymczasem w południe odbędzie się kapituła Nagrody Orła Białego, o której będziemy za chwilę rozmawiać z naszym komentatorem, ale to za sekundę. Pojawiła się informacja w mediach, że Rafał Sonik ma być wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. To informacja z RMF-u, która jest nadal jeszcze nieoficjalna. Według stacji premier Donald Tusk szukał osoby spoza polityki. Prezentacja kandydata zapowiedziana jest na poniedziałek, pozostaje jednak niepewna. No i to może od razu, zanim zrobię jeszcze przegląd prasy, powiem Państwu, że prezydencki minister Marcin Przydacz oczekuje dymisji wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego lub jego wyrzucenia z urzędu. Chodzi o wypowiedź dotyczącą formacji ukraińskich nacjonalistów. Wiceminister pozwolił sobie na porównanie UPA do polskich żołnierzy wyklętych. Taki mamy stan gry. Po tym weekendzie wydarzyło się oczywiście dużo, dużo więcej, ale o tym będziemy rozmawiać w trakcie poranka. Gościem poranka wnet jest Karol Gac, portal do rzeczy, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
W południe zbiera się kapituła Orła Białego. Tymczasem pojawiają się informacje, że publicyści Wielowiejska stanęła za Szeptyckim. Komentatorzy nie odpuścili. Jaka znowu nagonka? Bo tak swój tekst rozpoczęła na platformie X Dominika Wielowiejska, że to jest kolejna nagonka na Polskę 2050. Kilka dni temu Dominika Wielowiejska opublikowała tekst w Gazecie Wyborczej, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wcale nie chodzi o odebranie Orła Białego, tylko o dużo większą grę polityczną. Jakby sytuacja wydaje się, jeśli chodzi o poparcie Polaków, jasna. Dla decyzja prezydenta oczywiście nie jest decyzją jednoosobową, ale wniosek, który został złożony, spotkał się z ogromnym poparciem Polaków. No a co się stało najpierw z wahaniem, a później jednak z zmianą decyzji, jeśli chodzi o Donalda Tuska w sprawie odebrania Orła Białego dla prezydenta Władimira Zełenskiego?
Sytuacja jest bardzo prosta. Jest na tyle jednoznaczna, na tyle jasna, co pokazują wszystkie badania i zarówno te dotyczące internetu, jak i poparcia opinii społecznej, że premier Donald Tusk, jak to ma w zwyczaju, po prostu zmienił zdanie. Cóż z tego, że de facto sam sobie zaprzecza, bo przecież minął niecały tydzień od zmiany zdania, a Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił, że w zależności od nastrojów społecznych, w zależności od sondaży podejmuje takie, a nie inne decyzje. No i być może na początku wydawało mu się, że te nastroje społeczne będą inne, że tutaj może przy tej okazji niejako pozwolić sobie na atak na prezydenta Karola Nawrockiego, bo taka była pierwotna idea tego jego wpisu. Przypomnę, że premier Donald Tusk na samym początku de facto zrównał zachowanie Wołodymyra Zełenskiego, czy decyzję Wołodymyra Zełenskiego z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego i zasugerował, że wygranym jest wyłącznie Rosja. No tyle tylko, że bardzo szybko okazało się, że przygniatająca, no miażdżąca wręcz większość społeczeństwa jest po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Tu posiłkuje się między innymi danymi takiego kolektywu Res Futura, który bada internet, i wtedy na gorąco 98% internautów popierało decyzję Karola Nawrockiego. No i Donald Tusk najwyraźniej zauważył te badania, stąd zmiana zdania. To nie dziwi. Premier Donald Tusk przyzwyczaił nas do tego, że potrafi sobie zaprzeczać w bardzo krótkim czasie w wielu różnych sprawach. No ale tu mamy kilka wątków. Oczywiście ta burza trwa i tu należy powiedzieć jednoznacznie, że odpowiedzialnym jest wyłącznie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. To jego decyzja i absolutnie nic go tutaj nie usprawiedliwia. I wszelkie próby rozwadniania odpowiedzialności, próby jakiegoś tłumaczenia, racjonalizacji, bo i takie głosy się pojawiają również po stronie ukraińskiej, że prezydent nie wiedział, że nie miał wystarczającej wiedzy, że to nie była jego inicjatywa. No, to są absolutnie kuriozalne tłumaczenia. Prezydent Zełenski wiedział, co robi, zrobił to świadomie, zrobił to cynicznie, bo to nie pierwsza tego typu sytuacja, gdy gloryfikowana jest UPA i nie tylko UPA, bo czy Szuchewicz, czy Melnyk, czy nawet SS Galicjen, te sytuacje na Ukrainie mają miejsce. No, ale jeśli chodzi o polską stronę i to, co dzieje się w Polsce, wydaje się, że tutaj decyzja raczej będzie jednoznaczna. No, myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym rozmawiamy. No, tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne. Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć i pójście w poprzek tych nastrojów społecznych. No ale mamy też takie głosy jak profesora Szeptyckiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, który także oczywiście w ten długi weekend, kiedy zdecydowana większość słuchaczy zapewnie odpoczywała i oddawała się przyjemnym rzeczom, także wykonał pewien piruet i pomimo swoich wcześniejszych wypowiedzi także później trochę zmienił stanowisko. No ale niestety, i to będzie smutna konstatacja, trzeba mieć świadomość, trzeba mieć tę wiedzę, że niestety są w Polsce środowiska, ludzie, którzy wykorzystają absolutnie każdą okazję, by stanąć przeciwko państwu polskiemu albo by zaatakować nielubianych polityków. I to jest niestety ta sytuacja, bo środowisko Gazety Wyborczej, doskonale myślę słuchacze o tym wiedzą, jest tym środowiskiem, które zawsze stoi w pierwszym szeregu, zawsze wtedy, kiedy można zaatakować państwo polskie, kiedy można zaatakować w taki czy w inny sposób nielubianych polityków prawicy. Więc nie, tu absolutnie nie było żadnej nagonki na profesora Szeptyckiego. Były oczywiście krytyczne komentarze co do jego wypowiedzi i bardzo słusznie, bo te wypowiedzi, których miał kilka, raczej klasyfikowały go, czy pozycjonowałyby go jako prędzej członka rządu ukraińskiego niż polskiego. A mówimy o wiceministrze nauki i szkolnictwa wyższego, który stawia tezy sprzeczne z faktami historycznymi, sprzeczne z wiedzą naukową i bardziej z taką wrażliwością ukraińską. No to jest absolutnie niedopuszczalne, ale oczywiście ta cała sytuacja, cała ta burza jeszcze trochę potrwa, no bo dzisiaj decyzja kapituły, potem być może reakcja strony ukraińskiej, w międzyczasie jeszcze wizyta Budanowa, czyli byłego szefa wywiadu Ukrainy. Ukraina na razie jest wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o komentarze. Być może będzie krok w tył wykonany. No i ostatnia kwestia, też należy na to patrzeć w szerszym kontekście. To znaczy być może Zełenski robi to z powodów wewnętrznych, by odwrócić na przykład uwagę od z kwestii korupcyjnych na Ukrainie i nie tylko, ale trzeba też pamiętać o tym, że Ukraina w pewnym momencie na poziomie zewnętrznym, na poziomie polityki zagranicznej bardzo wyraźnie jednak postawiła na Niemcy, bardzo wyraźnie orientuje się na Berlin. No i to w mojej ocenie jest błąd Kijowa, ale to już jest zupełnie inny wątek.
A część komentatorów, i tu użyję stwierdzenia, proszę mi wybaczyć, mówię tu do naszych słuchaczy i do pana redaktora, część komentatorów tak zwanego obozu demokratycznego używa argumentu, i to może była zmiana decyzji też pana premiera Donalda Tuska, ukraiński parlament uznał UPA za bojowników o wolność w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego. To było słynne przemówienie Bronisława Komorowskiego w parlamencie w 2014 roku. Ja próbowałam w 2015 roku, tuż przed wyborami, w których Bronisław Komorowski przegrał te wybory. Część komentatorów uważa, że Bronisław Komorowski przegrał właśnie przez to wystąpienie historyczne w parlamencie. Przepraszam, prezydent zaapelował wtedy, mówię o prezydencie Komorowskim, o właśnie o poszukiwanie na Wołyniu, ale to był taki policzek wymierzony, zdaniem wielu komentatorów, wymierzony właśnie prezydentowi Polski, i te uznanie bojowników o wolność godzinę później bodajże w parlamencie ukraińskim się wydarzyło już w 2015. Mówimy o czasie, kiedy już była wojna o Krym i właściwie wszystko wskazywało na to, że Ukraina idzie w inną stronę. Być może to też miało wpływ na decyzję obozu Donalda Tuska.
Być może, choć tu mamy kilka wątków. No z jednej strony oczywiście nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków, jak te przywołane przez panią głosy, które twierdzą, że to między innymi spowodowało porażkę Bronisława Komorowskiego. Wszyscy pamiętamy, jakie były nastroje w 2015 roku i co przyczyniło się do porażki Bronisława Komorowskiego i szerzej obozu Platformy Obywatelskiej. Tamtych czynników było bardzo, bardzo wiele. Ale jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to niestety jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy Ukraina, czy też raczej władze Ukrainy, elity polityczne może Ukrainy, i to nie tylko te obecne, ale właśnie także poprzednie, konsekwentnie budują swoją tożsamość między innymi na UPA. I to nie jest jednostkowy przypadek. To znaczy, jeżeli słyszymy co jakiś czas doniesienia właśnie o Szuchewiczu, o Mylniku, o SS Galicji, jeżeli widzimy marsze ku czci Bandery z pochodniami, jeżeli słyszymy o Muzeum Szuchewicza albo o stawianiu pomników Bandery, no to nie są to odosobnione przypadki. I problem w tym, że państwo polskie niestety, i mówię to także z przykrością, także jeśli chodzi o poprzednią władzę, nie reagowało należycie. To znaczy przez wiele, wiele lat wydaje się, że państwo polskie przyjęło taką taktykę, taką postawę, że będzie tutaj tym mądrzejszym, że będzie pewne rzeczy akceptować w imię relacji dwustronnych, w imię być może przyszłości, że będzie czasem, mówiąc obrazowo, zagryzać zęby albo przymykać oczy, i niestety w efekcie przynosi to takie konsekwencje, jakie mamy obecnie, bo to są świadome decyzje polityków ukraińskich, elity politycznej Ukrainy, a oni z kolei powinni mieć świadomość, że owszem, można założyć i przyjąć, że każde państwo ma prawo do budowania własnej tożsamości na takich fundamentach, na jakich chce, ale to się wiąże z konsekwencjami, także bardzo poważnymi, także politycznymi, więc moim zdaniem ten gest, ta decyzja prezydenta Nawrockiego była bardzo, ale to bardzo trafiona z tego względu, że proszę zauważyć, mówimy tu o sferze w dużej mierze symbolicznej. To była decyzja wymierzona wyłącznie w Władimira Zełenskiego. Prezydent Nawrocki tym gestem pokazuje, czy też tą decyzją pokazuje, to Zełenski jest za to odpowiedzialny, to Zełenski tutaj ponosi odpowiedzialność, to Zełenski jest tym, na którym chcemy odreagować, w tym sensie, że jest tu ta relacja symetryczna, bo mówimy jednak o sferze symbolicznej, to nie dotyczy szerzej Ukraińców. No tylko problem w tym, i to też powinniśmy mieć tego świadomość, i myślę, że słuchacze Radia Wnet mają tę świadomość, że duża część społeczeństwa na Ukrainie popiera decyzję Władimira Zełenskiego. I tu znów posiłkuję się tymi badaniami Res Futury, która przeanalizowała także ukraiński internet, i tam było bardzo wyraźnie widać, że jak w Polsce 98% Polaków popierało prezydenta Nawrockiego, tam tak lustrzane odbicie 98% Ukraińców popierało Władimira Zełenskiego. I te komentarze w ukraińskim internecie w stosunku do Polaków Polaków i Polski były bardzo, ale to bardzo nieprzychylne. Więc oczywiście możemy w pewnym sensie także czarować rzeczywistość. Nie należy uogólniać, nie należy generalizować, to jest jasne. Ukraina ma swoje problemy wewnętrzne, ale te emocje, te nastroje na Ukrainie, no także powinny nam coś mówić i powinniśmy z tego wyciągać wnioski, by nie żyć w takiej iluzji, ułudzie, że to jest sprawa, która jest już jakoś załatwiona. No nie, nie jest. No jeżeli Ukraina cały czas traktuje to w taki sposób polityczny, cały czas próbuje jakoś tą sprawą handlować, cały czas opiera się, by wydać zgodę na ekshumację, no to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy. I oczywiście można się cieszyć, że są punktowe ekshumacje i to jest jak najbardziej rzecz pozytywna, tylko my mówimy o jakiejś mikroskali, mówimy o kropli w morzu potrzeb. Przecież na Wołyniu wymordowano co najmniej 100 tysięcy dzieci, kobiet, starców, chociaż tu szacunki historyków są różne, a Ukraińcy zgodzą się na kilka czy kilkanaście ekshumacji i próbuje nam się to przedstawić jako sukces. No, oczywiście jest to sukcesem w porównaniu do stanu poprzedniego, no ale patrzmy jednak na proporcje. Ukraina nie chce tej sprawy załatwić, jest to jej świadoma decyzja, nie chce o tej sprawie rozmawiać. A czym był Wołyń, no to myślę, wszyscy doskonale wiemy.
Tymczasem prezydent Ukrainy Władimir Zełenski poleciał do Londynu na spotkanie z szefami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, żeby zadbać o bezpieczeństwo w Europie i ominął Polskę. Wystartował tym razem z lotniska w Mołdawii, a nie w Jesionce koło Rzeszowa. Część komentatorów zrzuca to na kark właśnie tych informacji dotyczących właśnie spraw, o których rozmawiamy. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijać. Mam nadzieję, że już niebawem znowu się zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz w poranku o tej.
Kłaniam się, dziękuję. Dobrego dnia.
Karol Gac, portal Du Rzeczy, który polecamy też bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Żegnamy się z panem redaktorem i teraz dla państwa na początek może zacznijmy Niną Simone.